przed Tobą wtedy wszystkie potęgi ziemi. Góry, wichry, sztormy, pożary, wszystkie wyzwolone i niewyzwolone jeszcze energie nuklearne, niech staną przed Tobą. I niech staną przed Tobą wtedy wyobraźni wszystkie potęgi kosmosu, miliardy gwiazd i galaktyk. Ze swoim żarem i ze swoim śmiercionośnym chłodem niech staną przed Tobą. Niech staną przed Tobą wszystkie przestrzenie kosmiczne, wszystkie ciała niebieskie ze swoimi szybkościami i protuberancjami, ze swoją przerażającą otchłanią, w której nasza Ziemia to mały pojazd kosmiczny, jak mówi Ditford. Niech to wszystko stanie przed Tobą i wtedy, przyjacielu, zadrżysz. Ja zadrżałem nieraz pod rozgwieżdżonym niebem. Zadrżysz, tak jak Blażej Pascal, tak jak Kierkegaard, tak może jak Albert Einstein. Zadrżysz. Ale wtedy czas, ażebyś przywołał obraz Boga, spowity w płaszcz tych potęg. Bóg spowity w płaszcz tych wszystkich przywołanych przez Ciebie nieprzywołanych potęg. Stwórca i zachowawca tych przerażających sił staje przed Tobą. To On jest twórcą tych wszystkich mocy i On jest zachowawcą, alfą i omegą całej rzeczywistości. Ale wtedy przypomnij sobie, że ta wszechpotęga jest Twoim Ojcem, że Ciebie kocha, że wyciąga ku Tobie swoje ramiona. I wtedy przestaniesz drżeć. I wtedy nawiążesz dialog jak dziecko z matką i z ojcem. I wtedy przestanie dla Ciebie być modlitwa podatkiem, czymś uciążliwym. I wtedy, przyjacielu drogi, zaczniesz ruść. Będziesz napromieniowany Jego potęgą, Jego światłem i Jego miłością. Panie, o Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy widzę Twe niebo, dzieło palców Twoich i księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czymże syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uwielbijmy go chwilą ciszy.
Otwórzmy szeroko oczy, otwórzmy uszy, rozszerzmy nasze serca, ażeby chłonąć, żeby pozwolić się napromieniować tym nie dającym się ani określić, ani nazwać nawet promieniom, które idą z tego stosu ofiarnego, który zaplonął na Kalwarii i powtarza się, chociaż pod ubogą szatą, tutaj w naszej świątyni. A nie tylko dzisiaj, ale także i w inne dni, i nie tylko z tej karty, ale z innych kart Ewangelii, Jezus wzywa nas do modlitwy. I chciałoby się powiedzieć, daje nam przykład modlitwy, chociaż Jego przykłady były inne niż nasze, nie były przyklejone, przylepione sztucznie do Jego osobowości. To też można by i nie mówić o przykładzie, który daje Jezus. Taki On był, ale wzywa nas wiele razy do modlitwy. Czy Nie można by jednak Jezusowi oszczędzić tego wzywania, tego zapraszania, tego nawet nakazywania. Chyba tak. Właściwie człowieka, który ma pogłębioną świadomość Boga, który potrafi przeżywać Pana Boga, a zwłaszcza, który potrafi kochać, nie trzeba ani wzywać, ani popędzać do modlitwy. Modlitwa będzie naturalną funkcją tego widzenia Boga, tego przeżycia Pana Boga i tej miłości Boga. Jak wczoraj rozważaliśmy, jeżeli ktoś, chociaż w małej mierze, uświadomi sobie, kim jest On samoistny i nieskończony, kim jest On, który odziewa się w burze, sztormy, w niebotyczne góry, który odziewa się w szaty nazwanych i nienazwanych energii nuklearnych i pozanuklearnych, który odziewa się w szaty olbrzymich, przerażających przestrzeni kosmicznych z miliardami gwiazd i galaktyk, który ubiera się w szatę tego chłodu, mrozu kosmicznego, ale też i tego żaru kosmosu i pożarów kosmosu. Jeżeli On się ubiera tylko w te szaty, jeżeli On jest stwórcą tych potęg i jeżeli jest ich władcą, ich panem tych wszystkich żywiołów i mocarzy, to przecież samorzutnie nam kolana się zegną i nam zechce się Mu coś powiedzieć. Panie Boże, przerażający Pan zastępów, ale gdy klęcząc i drżąc ze strachu uświadomimy sobie, że On jest Ojcem, że ta wszechpotęga spowita w te moce otwiera nam ramiona i serce i chce nas przytulić i wzywa i spoufala nas, wtedy przestajemy drżeć i wtedy znów spontanicznie, samorzutnie w nas rodzi się melodia uwielbienia, melodia radości, melodia miłości Pana. Tak, to są dominujące melodie modlitwy przy spotkaniu z Bogiem. A dopiero później idzie modlitwa i dziękczynienia, gdy uświadamiamy sobie, co Jemu zawdzięczamy, i modlitwa przeproszenia, gdy uświadamiamy sobie, jak jesteśmy mali, a zarazem złośliwi i podli. I wtedy płynie także modlitwa i prośby, i blagania, gdy uświadamiamy sobie naszą niedostateczność, naszą niepełność, gdy uświadamiamy sobie nasze braki i niedoskonałości. Tak. I wtedy te cztery, te pięć, te więcej melodii łączą się z sobą i tworzą chór modlitwy człowieka naprawdę wierzącego. To też, jeżeli tak sprawa się ma, i wskazania praktyczne dla nas stąd płyną. Wtedy zwłaszcza, gdy mówimy, nie mogę się modlić, nie umiem się modlić. Bracie, siostro, kochana, uświadomij sobie przed rozpoczęciem modlitwy, kim jest Bóg, przed kim stajesz, czy przed kim klękasz, kim jest On i wszechpotęga samoistna i wszechmiłość. I otwórz się wtedy, otwórz się wewnętrznie, otwórz się. Obrazem tego otwierania się jest samorzutny gest, jaki wykonywali ludzie modlący się chyba wszędzie na ziemi i chrześcijanie w pierwszych wiekach, a co pozostało na mszy świętej, gdy kapłan podnosi ręce, w górę serca mówi. Z górę serca, albo módlmy się. Podnosi ręce, to jest gest ilustrujący otwierający się i otwarty kwiat, który chce wchłonąć promienie słońca. Nie zamyka się, lecz otwiera. Otwórz się więc. Otwórz się. A wtedy, gdy się otworzysz, gdy stworzysz przestrzeń dla Twego Boga, wszechpotęgi i wszechmiłości, wtedy będziesz się nasycał, będziesz się wzmacniał, będziesz się przebóstwiał. I wtedy będzie się prawdą stawało to, co Jezus mówi: módlcie się, abyście nie upadli pod ciśnieniem pokus. Módlcie się. Wtedy będziemy wstawali silni, tak silni jak Słowacki po tej nocy spędzonej w kościele grobu pańskiego, po tej nocy mistycznej, gdy pisał: z pokorą padam na kolana, abym stał silnym Boga robotnikiem. Mój głos wtedy będzie głosem Pana, mój duch ojczyzny cały krzykiem, mój duch aniołem, co wszystko przemoże. Tak mi dopomóż, Chryste, Panie Boże. Przyjaciele, drodzy, gdy już spoufalimy się z Nim, możemy wtedy mówić do Niego: Ojcze, tak jak we mszy świętej tę modlitwę poprzedzamy słowami. Ośmielamy się teraz do Ciebie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tak naprawdę trzeba się ośmielić, a nie tak z progu, nie tak z miejsca podejmować i tę modlitwę, której nas uczył sam Pan. Można się modlić w różnoraki sposób i nie trzeba tutaj nawet szukać jakichś wyrafinowanych metod. Powtarzam, przyjaciele, i z doświadczenia trochę, a przede wszystkim z odrobiny tej wiedzy, którą zaczerpnąłem z Ewangelii i od tych mistrzów życia wewnętrznego, że jeżeli przeżyjemy Pana Boga, uświadomimy, przeżyjemy Go, jeżeli się otworzymy, jeżeli stworzymy przestrzeń, popłynie melodia modlitwy. Różna to będzie melodia, różne słowa, różne treści, ale w gruncie rzeczy będzie każde takie wzniesienie myśli i serca do Pana będą modlitwą. Można się modlić, jak nam podpowiada Roman Brandstetter, jak przed Brandstetterem już coś niecoś na ten temat wiedzieliśmy, można się modlić, czytając Pismo Święte. Jeżeli również uświadomimy sobie, co czytamy, czyje słowa, kto w tych słowach się mieści. Jeżeli uświadomimy sobie, że to jest w jakiejś mierze list Boga do człowieka, ludzkim językiem napisany. Przyjaciele, drodzy, każde słowo, każde zdanie odczytane z Pisma Świętego będą modlitwą. I nie musimy przeżywać aż tak tej modlitwy, lektury Pisma Świętego, jak Wyspiański, o czym również Brandstetter pisze w tej uroczej książeczce Krąg Biblijny. Grzymała Siedlecki informował go, że kiedyś spotkał, czy znalazł Stanisława Wyspiańskiego siedzącego przed zamkniętymi drzwiami kawiarni. Zauważył, że artysta jest wyczerpany do ostateczności, że ma jakieś oczy niemal błędne czy obłędne, że jest zmęczony, że nie, jakby nieprzytomny. Zbliża się do niego i dowiaduje się, że właśnie przed paru godzinami wstał od lektury Pisma Świętego, że gdy zaczął czytać Pismo Święte, bez przerwy je czytał dwie noce i cały dzień, 36 godzin, bez przerwy. I zapomniał nawet, że nic w ustach nie miał. I przeżył w sposób wstrząsający tę lekturę, to spotkanie z Bogiem, jak Mojżesz na górze Synaj. Był wstrząśnięty, na poły przytomny. Tak, miał wrażliwą duszę, artystyczną duszę. I dlatego chłonął, po prostu spożywał to Słowo Boże i to Pismo Święte. Przyjaciele drodzy, to była modlitwa. Nie była to modlitwa jakiejś jeszcze młodej panienki, która unosi się w girlandach uczuć do nieba, czy jakichś przeżyć na polu mistycznych, uczuciowych. To była modlitwa walki, modlitwa zmagania się, modlitwa wchłaniania Słowa Bożego, a więc burza jakaś. Tak jest. I takie modlitwy przeżywali ludzie. I Jezus coś z tej modlitwy, z takiej modlitwy przeżywał właśnie w Ogrodzie Oliwnym. Moi przyjaciele, nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby jednak wiedzieć, co czytamy, kto do nas mówi. I my możemy zaraz mu odpowiadać, bo on czeka na naszą odpowiedź przy lekturze Pisma Świętego. Jeżeli, przyjaciele drodzy, tak się z Bogiem spoufalimy, a mamy prawo do tego, bo On już nas do tego dopuszcza, wtedy ośmielamy się nawet mówić własnymi słowami, nawet ludzkimi, nawet prostymi słowami, nawet taką prozą razową. I gdy o tym mówię i o tym myślę, przypomina mi się znów ta modlitwa amerykańskiego żołnierza, której tekst znaleziono w skrwawionym mundurze po strasznym boju w północnej Afryce. Pisał ten żołnierz: posłuchaj Boże, dotychczas nigdy do Ciebie nie mówiłem, lecz teraz chciałbym Ci powiedzieć, jak się masz. Posłuchaj Boże, mówiono mi, że Ty nie istniejesz i ja jak głupi uwierzyłem w to. Pewnego wieczoru z głębi Leja Armatniego ujrzałem Twoje niebo. Od razu spostrzegłem, że mnie oszukano. Gdybym miał czas spojrzeć na rzeczy, które Ty uczyniłeś, wiedziałbym, że ci ludzie wzbraniali się nazwać kota kotem. Pytam się, Boże, czy Ty byś się zgodził uścisnąć mi dłoń? A jednak czuję, że Ty mnie rozumiesz. Ciekawe, kto mnie sprowadził na to piekielne miejsce, zanim miałem czas ujrzeć Twoją twarz? Strasznie Cię kocham. Oto, co chcę, abyś dzisiaj wiedział. Teraz idę w straszny bój. Kto wie, możliwe, że przyjdę do Ciebie jeszcze tego wieczoru. Dziwne. Oto ja płaczę. Ja, żołnierz, ronię łzy. Och, gdybym znał Ciebie wcześniej. Dość, trzeba iść. Ciekawe, z chwilą, gdy Cię poznałem, nie mam już lęku przed śmiercią. Do widzenia. Można i tak.
Ponieważ jesteśmy w stanie w zasadzie permanentnej modlitwy i ponieważ mamy otworzone myśli i serca bez wstępów. Gdy przyszedł Jezus w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swych uczniów z zapytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Otóż wśród pytań i problemów, jakie nosimy krąg naszej wielkiej rewizji życia, powiedzmy po staroświecku w nasze rekolekcje, znajduje się to pytanie skierowane także do nas, dziś właśnie. Za kogo Ty, bracie, Ty, dziewczyno, za kogo uważasz Syna Człowieczego? Drodzy przyjaciele, żyjecie w szczęśliwszych czasach, mimo licznych narzekań. Jeszcze 15, a zwłaszcza 20 lat temu, w tym miejscu, zwykle musiało się rozwinąć problem istnienia Chrystusa. Dziś tego problemu już nie ma. Nie ma. W 1962 roku marksistowski historyk Robertson napisał jeszcze jedną książkę o pochodzeniu chrześcijaństwa. I tam wzywał marksistów, ażeby się nie kompromitowali, żeby zarzucili ten dawno przeszły XIX-wieczny albo XVIII-wieczny pogląd o mityczności osoby Chrystusa. I wydaje mi się, że posłuchano wreszcie tego Robertsona. W Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej skreślono to hasło, czy zmodyfikowano to hasło. A więc już dzisiaj nie ma problemu. Szczęśliwsi jesteście, przyjaciele. Ale jest pytanie bardzo egzystencjalne dla nas. Kim był Chrystus? Kim jest Chrystus? Kim? Moi drodzy przyjaciele, gdy stawiamy to pytanie, zwykle przeskakujemy myślą na te znaki, które nazywamy cudami, które Jezus czyni. Zaraz tu, patrz, przemienił wodę w wino, patrz, uzdrawiał trędowatych, patrz, uzdrawiał niewidomych, ślepych od urodzenia, patrz, wskrzesił Łazarza, a przedtem jeszcze młodzieńca znajdę. A więc, czy to źle? Drodzy, nie źle. Winniśmy pamiętać i o tych znakach, i o cudach. Ale jeżeli czytamy, chociażby nawet niezbyt uważnie Ewangelię, to zauważyć winniśmy, że Jezus nie przypisywał tak decydującego znaczenia cudów wierze. Powtarzam to słowo, nie przypisywał decydującego znaczenia cudom, idzie o wiarę w niego, o wiarę w Boga. Zauważymy coś osobliwego, że Jezus oporami czynił te znaki, te cuda, czy cudy. Jezus nie lubił sensacji. Chował się w cień. Nawet nieraz mówił, nie opowiadajcie o tym, co się stało. Jezus nawet w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu zakwestionował w ogóle wartość przekonującą cudu. Może pamiętać, gdy bogacz pogrążony w męczarniach zwrócił się do Abrahama i powiedział ostatecznie tak. Ojcze Abrahamie, pozwól, ażeby ktoś poszedł na ziemię i opowiedział moim braciom, jak sprawa się przedstawia w zaświatach, ażeby oni nie trafili tutaj do tej gehenny. A na to odpowiedział Abraham. Mają prorok, mają Mojżesza i prorok. A jeżeli nawet ktoś by z martwych wstał, jeśli nie zechcą, nie uwierzą. Boże, jakie to realne. Ja sobie tak myślę, gdy o tym czytam nieraz, gdyby na przykład ktoś wstał z martwych tutaj na ulicy Szczytnickiej. Albo powiedzmy, ktoś no, na jakimś cmentarzu. Moi przyjaciele, drodzy, co? Czy uwierzyliby wszyscy? Akurat byłoby tak, że ci uwierzyliby, którzy wierzą. Tu obecni, może nieobecni. Ale przecież znalazłoby się 25 albo i 42 teorie, które by usiłowały wyjaśnić to wszystko. A więc Jezus był realistą. Jezus w ogóle nie dowodził istnienia Boga. Ani też nie dowodził bóstwa samego siebie. To też jest charakterystyczne. unikał wszelkiego przymusu. Chcesz, wierzysz. Jeżeli chcesz, wierzysz i uwierzysz. Jeżeli nie chcesz, twoja sprawa. Mówił, kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Kto z prawdy jest, słów moich słucha. Kto z prawdy jest. A więc kto już jest nastawiony na prawdę, temu nie potrzeba zmartwychwstania, temu nie potrzeba cudów. A więc znów wracamy do tego problemu, który wczoraj podkreśliliśmy. A żeby uwierzyć w Boga, nie tylko w Chrystusa, tylko w Boga, samoistnego Stworzyciela nieba i ziemi, żeby uwierzyć, nie potrzeba dębów tysięcy, jak mówił Kastrowicz. Nie potrzeba tysięcy argumentów. I nie potrzeba nadzwyczajnych jakichś refleksji czy jakichś wnioskowań. Tak mówił i wielki Einstein. Wystarczy spojrzeć własnymi oczyma w przestrzeń kosmiczną. Wystarczy zanurzyć się w tę tajemnicę kosmosu. I już czujesz, już widzisz. Już słyszysz go. Czyli znów otwarte oczy, otwarte uszy. Inaczej dobra wola, chcenie, szukanie prawdy. I znów to, co Leopold Staff podniósł. Kto szuka cię, już znalazł ciebie. Kto tęsknił w niebo, to jest w niebie. Znów to samo. I u Jezusa też. Cóż wtedy odpowie na postawione pytanie? Kim ty jesteś? Cóż odpowie? Czy kto odpowie? Ty sam odpowiadasz. Jezu, sam. Ale odpowiadasz przede wszystkim swoją postawą, swoim charakterem, swoją mową. Można by powiedzieć zdumiewającą osobowością. Tak, to widoczne. Wystarczy mieć średnio dobre oczy, ażeby dojrzeć. Oto jeszcze w roku 1955 Leszek Kolakowski w ateistycznym czasopiśmie takie wydał świadectwo o Jezusie. Wcielił on bowiem w osobowości własnej zdolność do wypowiadania pełnym głosem swojej prawdy. Zdolność do tego, by bronić jej do końca i bez wykrętu. Zdolność do oporu ostatecznego przeciw presji stabilnej rzeczywistości, którego nie przyjmuje. Uczył, w jaki sposób, nie uciekając się do gwałtu, można stawić czoło sobie i światu. Był wtedy wzorem owego autentyzmu radykalnego, w którym dopiero każdy osobnik ludzki może własnym wartościom prawdziwe nadawać życie. Takie świadectwo wtedy wydawał, będąc jeszcze dalekim do chrześcijaństwa. No bo dziś chyba wiecie, Leszek Kolakowski na Zachodzie już deklaruje się jako chrześcijanin. Tak. To osobowość. Inny znów pisarz rosyjski.